domu najlepiej. Audycja Izy Serafin.
Polscy uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w badaniach międzynarodowych. Świetnie sobie radzą z matematyką, przyrodą i wieloma innymi przedmiotami. To dobra wiadomość, ale jest też zła. Otóż nie lubią szkoły. I to jest niestety problem nas, dorosłych, bo to może oznaczać, że nie umiemy odpowiednio zmotywować naszych dzieci, przekonać, że warto się uczyć, że zdobyta wiedza może być przepustką do sukcesu zawodowego w przyszłości, ale też po prostu może dawać satysfakcję. I na pewno nie chodzi tu o satysfakcję rodziców. I na pewno też nie chodzi o to, by zapisywać nasze dzieci na wszystkie możliwe zajęcia pozalekcyjne, angażując je tym samym w wyścig szczurów. Jak mądrze motywować dzieci, podpowiedzą eksperci, ale też dlaczego warto się uczyć. I o tym będą mówić sami uczniowie. Prymusi, laureaci wielu konkursów przedmiotowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku. Proszę koniecznie zostać z nami.
W domu najlepiej.
Czy startujecie w tych konkursach po to, żeby się sprawdzić, żeby mieć lepsze oceny, żeby dostać się do dobrej klasy w dobrym liceum? Czy może, żeby rywalizować z kimś? Jakie są wasze motywacje?
Na początku, kiedy zaczynałam startować w konkursach, to właśnie chciałam dostać się do dobrego liceum i mieć zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego. Oczywiście chciałam mieć zwolnienie z jak największej liczby części. Udało mi się mieć zwolnienie ze wszystkich. A potem było to coś takiego, że nie chciałam dopuścić jakby do zatrzymania się w swoim rozwoju, bo gdybym nie powtarzała tych przedmiotów, nie uczyłabym się niczego nowego, po prostu stałabym w miejscu, a ja chciałam dalej się rozwijać.
Ja muszę przyznać, że ja brałem udział w etapach szkolnych z 9 konkursów, bo tak chcieli nauczyciele. Naprawdę, szczególnie z matematyki.
Bo oni muszą też mieć wyniki.
Tak, to prawda. Ja nie chciałam brać w tym udziału, ale pani mnie zapisała i doszedłem niestety do rejonowego. Niestety, bo naprawdę matematyki nie lubię. Z całym szacunkiem dla pani biorę w tym udział, bo nauczyciele mnie do tego zgłaszają. No, poza chemią, z której chciałem wziąć udział, i niemieckim.
A twoje motywacje?
Dostanę się do dobrego liceum, ale też jest coś takiego, że moja siostra, kiedy byłam w moim wieku, to ona też była laureatką wielu konkursów, tylko że jeszcze wtedy było jak... się jest laureatem na przykład z matematyki, to jest cała część ta i przyrodnicza, i matematyczna. I też to jest taka drobna rywalizacja między nami. I dla siebie też tak robię, bo więcej wiem, mam takie potwierdzenie, że mam jakąś tam wiedzę, że ten czas spędzony na naukę nie idzie w błoto, tak? Czyli że coś jednak umiem, nie po prostu się uczę i żadnych wyników nie ma.
Jeśli chodzi o mnie, to nie chciałam się zatrzymywać w rozwoju, bo zaczęłam startować w konkursach w 5 klasie i od tego czasu jakoś po prostu nie daję rady bez tego żyć. Teoretycznie to powinno być jakieś utrudnienie, ale czerpię z tego pewną radość.
Czy ty w ogóle masz czas na życie, na sen, na hobby, na spacery, na randki?
Moim zdaniem przede wszystkim należy wszystko dobrze zaplanować, bo jeżeli człowiek sobie niczego nie zaplanuje, tylko po prostu uzna, że będzie startował z tych wszystkich konkursów i potem jak szalony uczył się dzień wcześniej, no to to na pewno nie wyjdzie. Ale jeżeli zaplanujemy sobie wszystko, rozłożymy racjonalnie materiał na kilka dni, to każdemu może się udać.
Ile trzeba się uczyć, żeby być laureatką z 8 przedmiotów?
Przede wszystkim najlepiej jest, jeżeli zacznie się uczyć już wcześniej. Czyli nie ma czegoś takiego, że od września zaczynam się uczyć do tych wszystkich 8 konkursów, tylko to jest praca, która jest złożona wcześniej. Od samego początku, to oczywiście w szkole podstawowej też. I jeżeli cały czas się uczy systematycznie, to potem ma się dobre podstawy i nie trzeba tak wszystkiego sobie przypominać i wkuwać.
Lubisz się uczyć, czy robisz to z musu?
Lubię się uczyć. Naprawdę, do tego można się przyzwyczaić. Od dziecka nie miałam problemów z nauką, ze szkołą. Lubiłam chodzić do szkoły, było fajnie. I do tej pory mi to nie przeszło, mam nadzieję.
A czym się interesujesz? Masz czas na hobby w ogóle? Na życie prywatne?
Ja lubię spotykać się z moimi znajomymi i oczywiście spotykam się z nimi dość regularnie. A poza tym lubię też literaturę i czytać książki. I to tak samo połączam to moje hobby właśnie z startem w olimpiadzie z literatury języka polskiego. No i oprócz tego, że mogłam czytać dużo książek, dużo wierszy, to jeszcze odniosłam sukces w tej olimpiadzie.
Ja tutaj jestem osobą, która się uczy przed dzień do konkursu, co czasem daje...
Ale z sukcesem.
No, w sumie z sukcesem, tylko że mogłoby być więcej sukcesów, gdybym się przyłożyła. Korzystam z lekcji. Czyli, że jak coś na lekcji ktoś mi powie, to ja zazwyczaj to zapamiętam. Wolę robić inne rzeczy, na przykład czytać, czy właśnie pływać.
Nie jesteś taką kujonką.
Dużo osób myśli, że jestem, ale prawda jest taka, że nie jestem.
Mam mnóstwo czasu na życie. Ja tak naprawdę uczę się znacznie mniej niż wszyscy moi rówieśnicy myślą. Ja po prostu większość tych rzeczy pamiętam z lekcji. Zapamiętuję głównie rzeczy, które inni mi powiedzą i które ja sam powiem. Dlatego też nie umiem się uczyć geografii.
Gdzie trzeba na pamięć?
Tak, na pamięć i przede wszystkim z map, atlasów i rzeczy, których się na lekcji nie dowiemy.
Ja właściwie jestem przeciwieństwem kujona, jestem leniwa.
Ale zdolna.
No, mam dobrą pamięć i podobnie jak kolega, dużo zapamiętuję z lekcji. Szczególnie kiedy nauczyciele tak rozszerzają materiał, to można dużo wynieść z samych lekcji. I nauka w domu nie jest taka najważniejsza.
Czyli nie trzeba koniecznie być kujonem, żeby być laureatem?
Nie, bardzo dużą rolę wrodzone zdolności odgrywają. Ale jeżeli się jest pracowitym, to można, właściwie każdy może. No, prawie.
Mam czas na spotkanie ze znajomymi i inne tego typu rzeczy, natomiast uczę się, bo po prostu lubię informatykę i matematykę. To jest po prostu coś fascynującego. Do konkursów wojewódzkich tak naprawdę nie trzeba się zbyt wiele uczyć, ale jeżeli chce się osiągnąć coś więcej, to już trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu.
Wy niewątpliwie odnieśliście sukces, no jesteście laureatami tych konkursów przedmiotowych, rekordzistka aż 8. Powiedzcie mi, jaki jest wasz przepis na sukces?
Dużo osób uważa, że my nie robimy nic innego, tylko się uczymy całymi dniami, chodzimy zawsze do szkoły na wszystkie lekcje, a potem jeszcze cały wieczór siedzimy w książkach i najlepiej całą noc. A inne osoby też uważają, że jesteśmy po prostu tak zdolni, że wystarczy, że my spojrzymy na tę książkę i już po prostu znamy 500 stron w 5 minut. A to nie jest tak. Moim zdaniem przede wszystkim trzeba być, tak jak wcześniej mówiłam, pracowitym i sumiennym. I tak naprawdę to nasza praca potem się opłaca i pojawiają się te rezultaty.
Pierwsza taka rzecz dla mnie ważna to jest, żeby pamiętać, żeby sukces nie poszedł do głowy, żeby pamiętać, żeby oddzielić też tak naukę od życia prywatnego, no bo po co osiągać sukces, jeżeli się nie ma z kim się z nim podzielić. Więc trzeba po pierwsze na pewno oddzielić naukę od swojego życia prywatnego, czyli znaleźć czas na przyjaciół, na hobby i w każdej wolnej chwili robić to, co się kocha. I też na pewno wszystko zaplanować.
Ja myślę, że trzeba przede wszystkim wierzyć w siebie i... No, uważać na lekcjach trzeba uważać i nie pozwalać sobie na żadne zaległości. No i jeszcze trochę pracy jest potrzebne, takiej indywidualnej, ale to na pewno nie jest najważniejsze. Ja też niewiele się uczę, na pewno mniej niż większość osób z mojego rocznika, ale to jakoś tak zapamiętywanie odgrywa kluczową rolę.
Według mnie najważniejsza jest ciężka praca, także trzeba lubić to, co się robi.
Tyle Prymusi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, a za moment wicedyrektor tej szkoły, polonistka Marta Bielecka.
W domu najlepiej.
Dlaczego warto w ogóle uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, potem w liceum, olimpiadach przedmiotowych i czy warto w ogóle, może nie warto?
Oczywiście, że warto. Przede wszystkim konkursy przedmiotowe rozwijają umiejętności, wiedzę i zainteresowania naszych uczniów. Dodatkowo, oprócz tego aspektu, udział w konkursach przedmiotowych ma wymiar przyszłościowy.
Praktyczny.
I praktyczny, tak? Czyli laureaci konkursów przedmiotowych dostają się do wybranych przez siebie szkół, mają zapewnione miejsca w tych najlepszych szkołach, a oczywiście w dzisiejszych czasach wiadomo, jak bardzo ważne jest miejsce w takiej dobrej szkole i pewność, że rzeczywiście robimy wszystko dla swojej przyszłości.
Pytanie tylko, czy to szansa dla wszystkich? Czy każdy może w takim konkursie uczestniczyć? Różna jest motywacja. Motywacja jest taka, bo się tym interesuje, albo bo mi się to kalkuluje, albo nauczyciel mnie zapisał. Takie argumenty też były. Ale pytanie, czy każdy sobie może na to pozwolić, żeby w ogóle wystartować? No pewne predyspozycje trzeba mieć.
Zgadzam się, pewne predyspozycje trzeba mieć, natomiast przede wszystkim to jest ogromna praca uczniów, więc jeżeli zależy im na tym, żeby zostać laureatem, to myślę, że mają szansę. Jeżeli skupią się na jednej dziedzinie nauki, jeżeli rzeczywiście całą energię i czas poświęcą na to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, swoją wiedzę i umiejętności w tym kierunku, to myślę, że każdy uczeń ma szansę, ale niestety bez ciężkiej pracy nie da rady.
Powiedziała Pani ciężka praca, czyli kosztem pewnych rzeczy, kosztem może wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań.
No zgadza się, że kosztem czegoś, tutaj trzeba było przekalkulować, co jest dla nas w danej chwili istotne i ważne. Jednak z doświadczenia i z tego, o czym mówią nam nasi uczniowie, wiem, że oni potrafią znaleźć czas na te randki i pogodzić naukę z życiem prywatnym.
No ale trzeba być też chyba zdolnym, takim nieprzeciętnie zdolnym.
Trzeba być zdolnym. Oczywiście tutaj te predyspozycje bardzo są ważne, jeżeli chodzi o przygotowanie do konkursu. Taka wewnętrzna dyscyplina, mobilizacja. My jako nauczyciele możemy im pomóc, wskazać pewne rzeczy, natomiast gro czasu muszą poświęcić na tą naukę indywidualnie, sami we własnym zakresie, gdzieś w domowym zaciszu.
No właśnie wspomniała tutaj Pani o ważnej rzeczy, bo czy to jest tak, że ja sobie postanowiłam wziąć udział w takim czy innym konkursie i teraz zaczynam się uczyć? Chyba wsparcie nauczycieli jest tutaj też potrzebne, bo nauczyciel wie, na co zwrócić uwagę, wie mniej więcej, co na tych konkursach się pojawia, wie też, co ten uczeń umie, jakie ma braki, w którą stronę może go pokierować, więc nauczyciele mają czas i chęć i powinni mieć, żeby opiekować się tymi przyszłymi laureatami.
Czas zawsze się znajdzie, byleby tylko nasi uczniowie chcieli z tego czasu spędzonego z nami korzystać. Też chętnie korzystają, gdyż na zajęciach dodatkowych mamy naprawdę wielu, wielu uczniów, którzy no myślą o tym, żeby wystartować w konkursach przedmiotowych. Ja myślę, że też jeżeli uczniowie mają wrażenie, że nauczyciele zmuszają ich, mówiąc w cudzysłowie, do...
Mówią, zapisała mnie pani, ja nie chciałem.
Zapisała mnie pani. Więc jeżeli są zapisywani przez nauczycieli, to właśnie dlatego, że nauczyciele znają ich możliwości, wierzą w nich i wiedzą, że te osoby rzeczywiście mogą odnieść w różnych konkursach sukces.
Ale powiedzmy otwarcie, to jest też korzyść obopólna, bo nauczycielom też zależy na wynikach. Nauczyciele też chcą mieć jak najwięcej laureatów, bo to świadczy o tym, że są dobrzy, prawda? Dobrze uczą, mają efekty.
Zgadza się. Nam również zależy na tym, żeby widoczne były efekty naszej pracy, ale myślę, że tutaj adekwatne by było również takie staropolskie stwierdzenie, jaki materiał, taki garniturek, więc dzięki temu, że mamy uczniów, którzy chcą, też mamy możliwości, żeby się wykazać.
Pytałam młodych ludzi o ich przepis na sukces. A jak to wygląda z perspektywy nauczyciela? Przepis na sukces, żeby zdobyć ten tytuł laureata, nie jeden, wiele tytułów?
Ja myślę, że przede wszystkim chęci. No wiadomo, że z niewolnika nie ma robotnika, więc niezależnie od tego, czy nauczyciel zapisze takiego ucznia na konkurs, czy nie, no to te chęci są ważne. Jeżeli widzimy, że uczeń ma chęć, nawet jeżeli wykazuje pewne braki na początku, to jesteśmy od tego, żeby mu pomóc osiągnąć ten sukces, wesprzeć, pokazać, na co powinien zwrócić uwagę, także chęci przede wszystkim, ale również taka wewnętrzna samodyscyplina, no i chęć osiągnięcia tego tytułu kosztem wolnego czasu.
No niestety, coś za coś. A za moment o tym, jak rodzice powinni mądrze motywować swoje dzieci. Mówić będą o tym wychowawca przedszkolny Agnieszka Dzierka z przedszkola samorządowego nr 36 w Białymstoku i psycholog Marta Januszkiewicz.
W domu najlepiej.
Naszym zadaniem jest mądrze kierować, mądrze doradzać, mądrze wspierać, stymulować również zajęciami dodatkowymi. Natomiast nie możemy zapomnieć o swobodzie, o możliwości dokonywania wyborów, o tym, by dziecko mogło samo w jakiś sposób podejmować decyzje, również o swoim wolnym czasie. A żeby mogło to robić, ten wolny czas po prostu musi posiadać. Więc jeżeli chcemy zadbać o rozwój, o dodatkowe zajęcia dla naszych dzieci, musimy jednak tak zaplanować ten czas, by troszeczkę wolnego czasu te nasze dzieci również miały.
Ale one te zajęcia pozalekcyjne muszą mieć, bo każde dziecko je ma, prawda? to jest poniekąd też taki wyścig szczurów, że wszystkie dzieci przecież gdzieś chodzą.
No nie ukrywam, że presja jest ogromna. Jako mama trójki dzieci mogę powiedzieć, że rzeczywiście w środowisku jest coś takiego, że wszystkie dzieci gdzieś chodzą, tak? My jako rodzice również staramy się zapewnić naszym dzieciom jak najlepszy start, jak najlepszy rozwój. Natomiast no właśnie cała sztuka w tym, byśmy nie poddali się tak ogromnej presji, by nie był to wyścig szczurów, byśmy podążali rzeczywiście za potrzebami i za tym, co jest ważne dla rozwoju naszego dziecka. Żeby było to możliwe, musimy pamiętać o różnych sferach tego rozwoju, o tym, że jest to tak ważny rozwój tej sfery fizycznej, psychicznej, w tym również sfery społecznej, emocjonalnej, poznawczej, by sfera fizyczna, czyli ta aktywność fizyczna, która jest tak ważna w rozwoju dziecka, młodzieży, była również zachowana. W tym wszystkim musi być równowaga. Nie zapominajmy też o sferze duchowej. O wolnym czasie to wszystko trzeba zrównoważyć. Ten rozwój musi być harmonijny. Nie możemy pędzić i realizować tego w sposób następujący, że bierzemy wszystko, co nam rynek oferuje, bo w ten sposób rzeczywiście języków można się nauczyć wszystkich. Tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy dostrzegli, jakie są na aktualnym etapie rozwoju naszego dziecka jego potrzeby, jakie są jego dążenia, jakie są jego zainteresowania. Jego zainteresowania, a nie to, co nam oferuje rynek.
Dzieci na różnych etapach rozwoju, będąc w różnym wieku, mają różne potrzeby. Małe dzieci w wieku przedszkolnym chłoną wszystko, są ciekawe świata. Naprawdę tutaj oferta zajęć też jest bardzo duża i możemy rzeczywiście bardzo wybierać, ale właśnie nie zapominając o tym, żeby też zapytać czasami dziecko, czy chce wziąć w tych zajęciach udział. Tym bardziej, że nie przyglądając się tej sferze, tej sytuacji, możemy spowodować coś odwrotnego. Całkowity bunt, sprzeciw i w tym momencie będzie to wbrew dziecku, wbrew rozwojowi, a tym samym no, nie osiągniemy efektu, który chcemy. Małe dziecko więcej ma możliwości korzystania z różnych zajęć, ponieważ no właśnie je ciekawi świat i chce korzystać z tych zasobów. I jeżeli tylko dzieci wykazują chęć, zainteresowanie i taką gotowość, to jest bardzo dobry kierunek naszego myślenia, nas rodziców. W sytuacji starszych dzieci te potrzeby już się troszeczkę zmieniają, ponieważ dzieci bardziej chcą decydować i czasami wyraźnie sygnalizują, że na przykład mój syn ostatnio powiedział: mamo, ja chcę mieć wolny czas. Ten wolny czas jest potrzebny dzieciom po to, żeby miały chwilę wytchnienia, chwilę skupienia i po prostu, żeby też był ten czas na swobodną twórczość i kreatywność, bo przecież nie zapominajmy, że to na przykład jest wyzwaniem współczesności. Niekoniecznie znajomość wszystkich języków, ale taka twórcza, swobodna, indywidualna praca.
Powiedziała pani, że dziecko musi mieć czas na nudę, bo wtedy jest ta możliwość kreacji, kreatywności. Dziecko szuka jakichś zajęć, w końcu coś tam wymyśli, ale może rodzice boją się, że w tym czasie wolnym, którego dziecko może będzie miało aż nadto, sięgnie po tablet, komórkę, będzie siedziało na Facebooku, na Instagramie. No i co? Żadne zajęcia, żadne kreatywne rzeczy. Może to o to tutaj chodzi, żeby to dziecko nie miało czasu na te pokusy.
Tylko, że tu znów odwołujemy się do tego, że rodzic zamiast kierować się tym, co jest ważne dla dziecka i co jest dobre dla dziecka, kieruje się swoimi lękami, obawami, nadgorliwymi ambicjami, nad wyraz przerośniętymi, a nie o to chodzi. Tak, rodzic będzie miał często obawy, lęki, będzie chciał wykorzystać maksymalnie właśnie tą chłonność wczesnego rozwoju dziecka, które rzeczywiście jest chłonne, tak? Jeżeli jest możliwość wtedy wykształcenia wielu umiejętności, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli damy ten wolny czas, ono wtedy będzie mogło samo decydować, będzie mogło się zastanowić. Chwila wolna pozwoli na to, by mogło popatrzeć, zobaczyć, wypróbować, czym się interesuje, co jest dla niego ważne. Mądre rozmowy, mądre zachęcanie, mądre kierowanie nie będzie od razu powodowało, że dziecko będzie sięgało tylko po przyjemności tego typu, o których rozmawialiśmy przed chwileczką, że będzie to koniecznie laptop i inne wynalazki techniki. Będzie sięgało też po spotkania z kolegami, ze znajomymi, pójdzie na boisko, umówi się samo. To też jest ważne. My w naszym dzieciństwie mieliśmy taką możliwość. Teraz często nasze dzieci wszędzie są zawożone, wszędzie są dowożone, nie mają naprawdę ani chwili wolnego czasu. A taki wolny czas, który pozwoli wykreować znajomość z kimś, więzi, pozwoli sprawdzić, a może książka taka, może czasem też gra, może gra planszowa, może jakieś zainteresowanie, coś, co jest dla mnie ważne. Z tej nudy często rodzą się naprawdę dobre pomysły. Warto się tego nie bać, tylko też trochę zaufać. Taki naturalny instynkt i ciekawość dziecka, taki rozwój poznawczy i różnych innych sfer, który po prostu się dzieje, Gorszym rozwiązaniem jest przestymulowanie dziecka wtedy, kiedy maksymalnie zaplanujemy mu każdą minutę, kiedy no właśnie zamiast tego wychowania, mądrego doradzania, kierowania, zaczynamy taką tresurę, która nie jest zdrowa dla żadnego żywego organizmu.
No i jeszcze a propos tych relacji, tutaj psychologowie też zwracają uwagę, że rodzice stawiają raczej na wiedzę, umiejętności konkretne, ale zaniedbując te tak zwane umiejętności miękkie, czyli właśnie relacje z innymi. Jeżeli my będziemy wozić, tak jak pani powiedziała, dziecko z zajęć na zajęcia, to dziecko nawet nie będzie w stanie zamienić dwóch słów z kolegą, wyjść, coś zorganizować. I nasze dzieci mają z tym problem. Nie potrafią nawiązywać relacji z innymi, ze światem.
Wyzwanie współczesności też jest ta umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność za to, co robię, dokąd zmierzam, co wykonuję. I właśnie w momencie, gdy dajemy tą chwilę dla dziecka, tą przestrzeń czasową, umożliwiamy rozwój takich umiejętności. Gdy właśnie aktywnie i w relacji dokonujemy wspólnych wyborów co do zajęć dodatkowych, dziecko przejmuje odpowiedzialność za swój wybór. I wtedy mamy gwarantowany sukces i efekt, tak? Bo to jest efektywne uczenie się. Ja chcę chodzić na język angielski, ja się uczę tego angielskiego i ja mam efekty. Jeżeli to jest decyzja rodzica i wybór rodzica, najczęściej nic z tego nie wychodzi, bo chodzę dla mamy, chodzę dla taty, bo oni tak chcą, a nie przyswajam, nie uczę się. Jest to po prostu strata czasu. Uzgadniajmy z dziećmi i projektujmy to, co jest w naszym zamyśle. My rodzice chcemy na pewno dobra dla swoich dzieci, chcemy, żeby były gotowe, prawda, do życia, do edukacji, do różnych wyzwań współczesności, ale jeżeli zapomnimy o tym dziecku i o tym, co ono chce, wszystko obróci się przeciwko nam i nie będzie tego efektu, który chcieliśmy sobie założyć.
Warto naprawdę spojrzeć na nasze dziecko jako na byt odrębny. Stwarzamy warunki, prowadzimy, natomiast nie zawsze za rękę i nie zawsze w tym dokładnie celu, w którym my chcemy. To jest też pytanie właśnie w ogóle o nasz cel wychowawczy. Do czego zmierzamy w tym wychowaniu? Czy my chcemy rzeczywiście wychować geniusza, czy jednak szczęśliwe, dobre, mądre, odpowiedzialne dziecko przyszłego dorosłego? I takie warunki stworzyć tego rozwoju, czyli nie rezygnujemy z tych zajęć dodatkowych, natomiast dajemy swobodę, dajemy wybór, dajemy możliwość podjęcia odpowiedzialności i wzięcia rzeczywiście tej odpowiedzialności za swoje wybory, ale też dajemy takie przyzwolenie, że nie we wszystkim naprawdę to nasze dziecko musi uczestniczyć. Nie musi być dobre we wszystkim, warto podążać za jego zainteresowaniami, za tym, co jest naprawdę ważne na tym etapie rozwoju. Wydaje mi się, że rozsądek jest tutaj najważniejszy i patrzenie na rzeczywiste dobro tego dziecka.
I niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania.
W domu najlepiej.